No bardzo bym powiedziała egzotyczny. Koncert nas czeka, pierwsza część w klimatach azjatyckich.
Bardzo egzotyczny koncert, dlatego że wydaje mi się niezwykle rzadkie jest to, że możemy wysłuchać muzyki z Chin i z Japonii. No to jest niezwykły cymes dla słuchaczy.
Niech pan trochę opowie, bo przyznam się szczerze, że ja osobiście niewiele wiem na temat poważnej muzyki japońskiej czy chińskiej.
Ja muszę powiedzieć, że to jest prawdziwy problem dla słuchaczy czy dla Europejczyków w ogóle, nawet znających się na muzyce, czym jest muzyka japońska, czym jest muzyka chińska. I muszę powiedzieć, że nawet w prywatnych rozmowach z pedagogami Akademii Muzycznej, którzy uczą na co dzień studentów z Chin, pytają się właśnie, co oni wiedzą o muzyce chińskiej, z czym się ona im kojarzy. Oczywiście ta muzyka klasyczna chińska. I tutaj paradoksalnie oni powiedzieli, że w zasadzie no niewiele wiedzą. Operują jakimiś stereotypami, nazwisk kompozytorów też za bardzo nie potrafili powiedzieć, raczej wykonawców, na przykład słynnych pianistów, którzy wygrywali konkursy pianistyczne, na przykład w Polsce. Chopinowski. Natomiast z wymienieniem kompozytorów był prawdziwy problem. Ba, nawet tutaj jeszcze powiem taką ciekawą rzecz, że studenci chińscy z Chin, zamiast grać tutaj w Poznaniu repertuar chiński, oni preferują repertuar europejski. Grają Chopina, Debussy'ego. To jest chyba kolejny stereotyp, że właśnie kultury Dalekiego Wschodu mają wyjątkowe upodobanie do muzyki fortepianowej, późnego romantyzmu, czy w ogóle romantycznej muzyki.
Z czego to się bierze? Bo nie mówimy tak i tak się nie dzieje bez powodu zapewne. Czy nie chcę powiedzieć, że oni się wstydzą swojej muzyki, bo to nie w tym rzecz. Tylko czy ona w jakiś sposób odbiega od tego wzorca europejskiego? Na pewno odbiega.
Zdecydowanie ta muzyka chińska i japońska, jeśli potraktujemy je razem, bo myślę, że to też jest ogromne uproszczenie i traktowanie tych kultur jako podobne, chociaż jest niewątpliwie wiele podobieństw, należy je traktować zdecydowanie osobno. Mi się wydaje, że ten fenomen upodobania europejskiej muzyki pianistycznej wśród Chińczyków i Japończyków jest jakimś zjawiskiem socjologicznym i to chyba trudno wyjaśnić ze względu na kwestie czysto muzyczne. Niewątpliwie można na pewno wytłumaczyć, dlaczego lubią Debussy'ego, bo Debussy stosował podobne skale muzyczne, skale pentatoniczne czy całotonowe, które w jakimś sensie przypominały ludziom z Dalekiego Wschodu ich własną muzykę.
Ale skąd upodobanie w takim razie do Orawy Kilara? Bo i o takiej słyszałam, że podobno bardzo dobrze odbierają i rozumieją tę muzykę.
Tu się poddaję, nie ma zielonego pojęcia, skąd akurat to upodobanie. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do tej poprzedniej kwestii, czym w zasadzie jest muzyka japońska i chińska i jak się ona ma w relacji do tej naszej kultury europejskiej. Tutaj należy podkreślić, że oba te kraje znajdowały się w silnym izolacjonizmie w stosunku do kultury europejskiej przez wieki. Chiny były wręcz niesamowicie dumne ze swojej cywilizacji i myślę, że chyba nawet postrzegały przez długi czas swoją kulturę, czy nawet z pewnym poczuciem wyższości wobec kultury europejskiej. Ale sytuacja się zmieniła w XIX wieku, dlatego że Chiny zostały skolonizowane, czy wpół skolonizowane przez mocarstwa europejskie, mocarstwa kolonialne. Rządy chińskie, cesarstwo chińskie w zasadzie było tylko marionetką w rękach tych mocarstw. I dopiero rewolucja republikańska, czyli próba zniesienia cesarstwa w Chinach, która pojawiła się w 1911 roku i nazywana była rewolucją Xinhai, właśnie to był moment, gdzie Chiny otworzyły się na wpływy zachodnie. Jednakże ten początek XX wieku był pełen burzliwych wydarzeń, wojen, konfliktów i tak naprawdę Chiny w pełni otworzyły się na kulturę europejską w kolejnych dekadach XX wieku. Na przykład słynne konserwatorium szanghajskie zostało założone pod koniec lat 20. dopiero, także to widać, że jednak znaczny dystans czasowy dzieli te wydarzenia polityczne od tych wydarzeń kulturalnych. Natomiast zupełnie inna sytuacja była w przypadku Japonii. Japonia już w 1868 roku otworzyła się na wpływy europejskie. Było to związane z tak zwaną restauracją Meiji. Wówczas to na nowo po upadku siogunów powrócił na tron cesarz i on się stał jakby taką kluczową postacią w życiu politycznym. I również pojawiły się wpływy takie republikańskie w Japonii. To był moment, kiedy cała Japonia jakby zachłysnęła się Europą, zarówno tymi osiągnięciami cywilizacyjnymi, i to było widać w przyjmowaniu wszelkich wzorców, zarówno w modzie, zarówno w życiu codziennym, oczywiście korzystaniu z dorobku i osiągnięć cywilizacji europejskiej, ale między innymi również w adoptowaniu tej kultury europejskiej. I właśnie wtedy pojawiła się moda między innymi na to, że panie z wyższych sfer, panie z dobrych domów powinny praktykować grę na fortepianie lub na skrzypcach.
Przecież instrumentach zupełnie obcych tamtej kulturze.
Dokładnie, zupełnie obcym. Natomiast to było jakieś takie pełne entuzjazmu przejęcie tych wzorców europejskich. Także te instytucje muzyczne, takie jak filharmonie, na przykład orkiestra tokijska, to jest pierwsza czy druga, początek drugiej dekady XX wieku, także widać, że tutaj o wiele szybciej Japończycy te wzorce europejskie przejmowali.
Azjaci są szalenie muzykalni, to wiemy z doświadczenia, obserwując właśnie laureatów licznych konkursów międzynarodowych, śledząc kariery Lang Langa, Dang Tysona, rozmaitych innych skośnookich, wspaniałych pianistów czy też skrzypków. No ale przecież tak jak mówiliśmy przed chwileczką, to instrumentarium ich było całkowicie inne. Czyli de facto budując te instytucje i przy okazji orkiestry na przykład symfoniczne, oni musieli również nauczyć się w pewnym sensie pozyskiwać instrumenty, które dla nas są chlebem codziennym, a dla nich były kompletnym nowum i też pozyskiwać ludzi, pedagogów, którzy będą uczyć Japończyków, Chińczyków grać na tych instrumentach.
Tak, zdecydowanie musieli te technologie importować i to wydaje mi się był dwojaki import. Z jednej strony technologie i te osiągnięcia cywilizacyjne, z drugiej strony kulturę europejską.
Często oglądamy na przykład na stadionach wielkie rzesze maluchów, 3-4-latków, które grają na skrzypeczkach, bo to są takie te malutkie przeznaczone dla dzieci, czyli oni też chłoną wiedzę bardzo często, ponieważ są pracowici, uzyskują dobre rezultaty, są wspaniałymi technikami. Często niestety zawodzi ich troszeczkę ta strona emocjonalna, są po prostu innymi ludźmi w sensie właśnie ujawniania emocji, być może stąd to się bierze. W każdym razie muzykalni na pewno są.
Tak, społeczeństwo japońskie, etos tego społeczeństwa jest całkowicie inny niż w Europie. Często wskazuje się na to, że raczej takie myślenie indywidualistyczne czy w kategoriach osobistego sukcesu odstawia się na bok, a na pierwszym planie jest przede wszystkim myślenie w kategoriach dobra społecznego. To też między innymi było charakterystyczne, kiedy wydarzyła się ta tragedia w Fukushimie. Wówczas wiele osób, w szczególności osób starszych, chciało dobrowolnie pomagać czy oczyszczać to miejsce, jakby poświęcając się dla dobra całego społeczeństwa. I to niezwykłe jakby podporządkowanie się temu dobru wspólnemu, to myślenie właśnie w kategoriach społecznych chyba również rzutuje na muzykę, takie niezwykłe uporządkowanie wewnętrzne, dyscyplina, samodyscyplina. To jest to, co sprawia, że niewątpliwie Japończycy, którzy obierają już pewien model życia czy sposób na życie, całkowicie się w nim chcą zrealizować. I to właśnie widać u muzyków, którzy całkowicie się temu poświęcają.
No właśnie, a Azjaci, mówimy konkretnie o Chińczykach, Japończykach, nie są ludźmi zamkniętymi. Oni w tej chwili wędrują po całym świecie. Widać chociażby tutaj, jak się wejdzie do Poznańskiej Akademii Muzycznej, ilu skośnookich studentów jest właśnie z Chin. Oni szukają kontaktu z wybitnymi artystami, uczą się u nich. No i potem z większym lub mniejszym powodzeniem startują na tej drodze muzycznej kariery, często osiągając wspaniałe rezultaty. I przykład takich spełnionych artystów będziemy mieli również podczas piątkowego koncertu, bo i dyrygent jest skośnooki i solista skrzypek, nie mówiąc o programie.
Tak, żeby było porówno, to dyrygent jest z Japonii, Eiji Oue, natomiast skrzypkiem, który zagra koncert Butterfly Lovers w zasadzie, to będzie Xiaoming Wang.
Pan wie nieco więcej o tych artystach, czy dowiemy się podczas koncertu piątkowego?
Ja o artystach raczej nie chciałbym mówić, bo bardzo dużo informacji na ich temat jest na stronach internetowych, gdzie jest jakby cała biografia i wspaniałe osiągnięcia tych muzyków. No, należy powiedzieć, że współcześni muzycy, współcześni artyści chińscy i japońscy nie ograniczają swojej działalności koncertowej wyłącznie do Dalekiego Wschodu, ale to są obywatele świata, którzy realizują swoje marzenia muzyczne na wielkich salach koncertowych całego świata.
Zakończeniem tego piątkowego koncertu będzie czwarta symfonia Piotra Czajkowskiego. O niej może za chwilę. Natomiast pierwsza część właśnie będzie w tych klimatach azjatyckich.
Tak, pierwszy utwór, którego wysłuchamy, to będzie utwór Rapsodia na orkiestrę Yuzo Toyamy. Ten kompozytor jest to osoba, która urodziła się w latach 30., więc jest już to wiekowa osoba. Natomiast realizuje on się nie tylko jako kompozytor, ale również jako wybitny dyrygent, kierując wieloma orkiestrami tokijskimi. Głównie tam się realizował na miejscu, można powiedzieć. Co można powiedzieć o tym utworze, o tej rapsodii? Wskazuje się, że u Toyamy widać wyraźne wpływy muzyki neoklasycznej. Często porównuje się jego muzykę do muzyki Strawińskiego, Szostakowicza, Bartoka. Niewątpliwie jakaś taka fascynacja motoryzmem, czy czasami też to nazywano ten nurt brutalizmem. W tym utworze na pewno odnajdziemy takie ślady. Może to jest też wyjaśnienie, dlaczego Japończycy tak lubią Kilara. Ten utwór jest, tak jak wspomniałem, przepełniony energią, niezwykle motoryczny. Perkusja jest tutaj słowem kluczem, nie tylko dlatego, że instrumenty perkusyjne odgrywają tam kluczową rolę, ale również orkiestra jest wykorzystywana na poły perkusyjnie, troszkę właśnie jak w Święcie Wiosny Strawińskiego.
A ten koncert skrzypcowy, bo to też ewenement.
Koncert skrzypcowy The Butterfly Lovers moglibyśmy przetłumaczyć to jako motyli kochankowie. Nie kochankowie motyli czy miłośnicy motyli, tylko motyli kochankowie. Autorami tej kompozycji są chińscy twórcy Chen Gang oraz He Zhanhao. Te nazwiska myślę, że niewiele mówią. Ja szukałem informacji w różnych źródłach i muszę powiedzieć, że szczątkowe znalazłem dane na ten temat. Udało mi się jedynie odnaleźć takie informacje, że byli to absolwenci Konserwatorium Pekińskiego i ten utwór napisali razem jako pracę dyplomową ich studiów kompozytorskich. Natomiast należałoby tutaj zwrócić uwagę, że jest to kompozycja bardzo przystępna dla słuchaczy i reprezentuje zarówno ta kompozycja, jak i kompozycja Tokoyamy, nurt, który jest charakterystyczny dla obecnej muzyki Dalekiego Wschodu, a mianowicie próba syntezy tego, co europejskie, tutaj można powiedzieć tego, co globalne, tego, co jakby uniwersalne i tego, co lokalne. Jest to muzyka, która stara się łączyć elementy rodzimej kultury muzycznej i tradycji europejskiej. Tym, co jest chińskie i tym, co jest japońskie również w kompozycji Tokoyamy, to przede wszystkim skala pentatoniczna, z którą kojarzymy muzykę Dalekiego Wschodu. Tutaj trzeba dodać, dokładnie jeszcze muzykolodzy to nazywają pentatoniką anhemitoniczną, czyli pozbawioną półtonów. I faktycznie...
Pentatonika, czyli skala pięciodźwiękowa.
Pięciodźwiękowa, tak, pozbawiona półtonów, także mamy tam jedynie dominującymi interwałami, czyli też krokami, w jakich podąża melodia, to są sekundy, tercje, ewentualnie większe skoki. W związku z tym ta melodyka jest bardzo łagodna, mi się wydaje, tak by to można określić. I właśnie ta pentatonika daje ten koloryt wschodni. Natomiast cała instrumentacja, orkiestracja, również harmonia odbiega od tego modelu pentatonicznego i słychać wyraźnie, że jest to język europejski. I dlatego wielu słuchaczy czy obserwatorów tego, co się dzieje właśnie na Dalekim Wschodzie, mówi, że każdy odnajdzie to, czego szuka. Chińczycy i Japończycy odnajdą swój język muzyczny, natomiast Europejczycy również nie odczują, że będzie to coś niesamowicie egzotycznego, raczej poczują się, że jest to muzyka wpisująca się w jakiś język europejski.
Czyli trzeba będzie uruchomić wyobraźnię. No i potem jak wisienka na torcie, ta czwarta symfonia Czajkowskiego.
Czwarta symfonia Czajkowskiego, wydaje mi się, została to umieszczona jako taka opozycja w stosunku do tej kultury azjatyckiej, dlatego że no jest to symfonia bardzo europejska, z tego względu, że Czajkowski troszkę dystansował się od tego, co działo się w czasie, kiedy komponował tę symfonię w Rosji. Mianowicie w tamtym okresie większość rosyjskich kompozytorów, w szczególności przedstawicieli potężnej gromadki, uważało, że muzyka rosyjska powinna być jak najbardziej odmienna, jak najbardziej egzotyczna, jak najbardziej właśnie rosyjska w stosunku do muzyki europejskiej, że tę unikatowość muzyki rosyjskiej należy za wszelką cenę podkreślać. Natomiast Czajkowski stał zupełnie na uboczu tego głównego nurtu i całą swoją twórczością chciał się wpisać właśnie w ten główny nurt muzyki europejskiej i faktycznie, kiedy słuchamy jego muzyki, to wydaje nam się, że nie odbiega ona zupełnie od tego, jak pisali symfonicy drugiej połowy XIX wieku. Jednakże należy tutaj zaznaczyć, że Czajkowski jakby nie odżegnywał się zupełnie od tradycji rosyjskiej, że u niego pojawia się mnóstwo cytatów, czy też jakichś przetworzeń melodii rosyjskich, czy też melodii ludowych. I nawet trudno się też pozbyć takiego przeczucia, że mamy do czynienia z idiomem symfoniki Czajkowskiego. Często mówi się o takiej typowej melodyce rosyjskiej, która się właśnie kojarzy z symfoniami Czajkowskiego. Pytanie, czym jest właśnie ta melodyka? Jest ona przepełniona liryzmem. Często mówi się, że jest ona przepełniona duszą słowiańską, ucieleśnieniem duszy słowiańskiej. Ale muzykolodzy też starali się odpowiedzieć, co to jest ta dusza słowiańska w melodyce Czajkowskiego. Okazało się, że jest ona oparta przede wszystkim na dużych skokach, zwłaszcza sekst. Są tam duże wartości rytmiczne, które sprawiają, że ta muzyka brzmi i patetycznie, i lirycznie zarazem. Także to jest chyba wyjaśnienie tego, jakieś wyjaśnienie tego idiomu melodyki Czajkowskiego.
Czyli czekają nas duże, acz bardzo odmienne emocje muzyczne podczas piątkowego wieczoru.
Tak, wydaje mi się, że świetna jest ta kompozycja piątkowego wieczoru, gdzie z jednej strony będziemy mogli obcować z tym, co egzotyczne, z tym, co nieeuropejskie i z tym, co nasze, słowiańskie.